Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Najwięcej w Polsce jest ulic leśnych. 3601 w całym kraju. Szczecińska Leśna mieści się na Stołczynie. Najkrótsza ulica w naszym kraju znajduje się z kolei w Warszawie i mierzy zaledwie 22 metry. Szczecińska rekordzistka w tej dziedzinie usytuowana jest na Starym Nowym Mieście. To ulica Opłotki. Ma 37 metrów. Szczecińskie ulice. Zapraszamy na spacer. Zapraszamy do rozmowy.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
W poprzednim odcinku zakończyliśmy nasze rozmowy nieuczesane fragmentem z archiwum Radia Szczecin. Było to spotkanie z żoną generała Aleksandra Zawadzkiego, a my oczywiście o tym generale rozmawialiśmy bardziej w kontekście tej zmiany
patrona ulicy.
Patrona ulicy z generała Zawadzkiego, który został zdekomunizowany. Wiem, że to tak brzmi trochę, jakbym kpiła, ale z drugiej strony no jest w tym jakaś mądrość, żeby
niech pani napisze jednak przewrotność dziejowa, napisze, powie.
Może i przewrotność dziejowa. W każdym razie, że patron pozostał, czyli Zawadzki, ale to już nie chodziło o tego Zawadzkiego.
Tych Zawadzkich tyle w Polsce, jedno z najbardziej popularnych nazwisk, że nie trudno było znaleźć miejsce no, rasowego jednak mimo wszystko komunisty. Niedobrze zapisanego w dziejach Polski po 1939 roku mimo obrony Lwowa, na jakąś taką porządną postacią, tak bym powiedział. Zmieniając tylko imię, koszt mały z punktu widzenia budżetu miejskiego, była to bardzo, bardzo tania zmiana i słuszna, jedynie słuszna.
Nie było
bardzo tego. Dużo Ślązaków wyjechało na Syberię za jego tam rządów jako wojewody z nominacji polskich komunistów. Tolerował wszelkie bezeceństwa NKWD i Rosjan na Śląsku. Dobra, ale to tak na marginesie.
Ale przy tej okazji powstało pytanie, co to była za szkoła, która odsłaniała popiersie i co się stało z tym popiersiem. I odezwał się pan Dariusz, słuchacz Radia Szczecin, który napisał tak. Popiersie Aleksandra Zawadzkiego znajdowało się, czyli jednak czas przeszły, znajdowało się w technikum samochodowym przy ulicy Klonowica. Stało przy wejściu do szkoły w głównym korytarzu. Pozdrawiam, my również pozdrawiamy. Myślę, że może warto by było zainteresować się, co się stało z tym popiersiem, no bo o ile patrona ulicy można było zmienić, o tyle popiersie albo gdzieś stanęło w kącie, na strychu bądź w piwnicy, albo dalej stoi, bo nikt specjalnie się nie zastanawia, kto to taki, bo i tak może być.
No, pani Agata jest, że tak powiem, optymistką. Wszystko zależy od tego, z czego to popiersie zostało wykonane. Bo jeżeli z Mosiądzu, to dawno wylądowano na złomie, bo to osiągał zawsze Mosiądz wysokie ceny. Jeżeli powiedzmy z brązu, czyli też w miarę szlachetnego stopu metali, to również wylądował na złomowisku. Jeżeli natomiast było to coś takiego jak popiersie gipsowe, cementowe czasami mogło być, a jeszcze robiono, była taka technika, że tego typu popiersia robiono z gipsu, a później dopiero metalizowano, czyli jak powlekano to przy pomocy galwanicznych chyba metod i odpowiednią tam powłoką, najtańsza metoda i pozwalała na robienie, no, dużej ilości tego typu obiektów. Bardzo lubię tego, no lubię, w tym sensie kolekcjonerskim. Ja żałuję, że nie miałem w latach przełomu 80-90 więcej pieniędzy, bo na przykład pamiętam, jak kiedyś przez przypadek w Warszawie dowiedziałem się, że jest zlikwidowany w kinie Muranów 2,5-metrowy pomnik Lenina. Kino Muranów oddawało to za darmo. Ja już taki podniecony przyjechałem do Szczecina, zorganizowałem transport. A taki jeden kolega mnie wyprzedził, który miał siostrę z Francji. Nazwiska nie powiem, to był później jeden z dystrybutorów, czyli założył taką firmę dystrybuującą firmy i jechał do Francji, zrobił w prezencie siostrze tego Lenina i stoi do tej pory gdzieś tam w jej ogrodzie. Żałuję bardzo, bo u nas w Polsce...
Czyli wódz rewolucji emigrował do Francji.
Widzi pan, do kolebki, panie Marianie, lewicowych idei, jeżeli sobie przypomnimy rewolucję francuską 1789. Co by nie mówić, Lenin jest nieodrodnym dzieckiem Robespiera i wszystkich innych tego typu panów. Ale też muszę powiedzieć,
A jak
że...
wiadomo, rewolucja zjada swoje dzieci, w związku z czym i on wylądował gdzieś może we Francji, akurat ten konkretny, ale trochę na śmietniku historii wylądował.
Ale mądrze zrobili Litwini, muszę państwu powiedzieć, bo Litwini utworzyli specjalny park tego typu pomników, to można obejrzeć. Ja tam byłem chyba w początkowej fazie ileś tam lat z powrotem, ale wiem, że to się rozrasta i tam jest coś takiego, że służby ochrony zabytków, no powiedzmy w ten sposób, przymuszają, czy nakładają obowiązek na instytucje, żeby tego typu rzeczy deportować właśnie w tamtą stronę. Ja myślałem, że w Polsce podobną rolę odegra Muzeum Rzeźby Worońsku, ale chyba jednak tak się nie stało, bo wiem, że tam tego typu obiekty wywożono, ale nie wiem ile tego jest, bo nigdy tam nie udało mi się niestety dotrzeć i porównać jedno i drugie. No to ciekaw jestem, co się z generałem Zawadzkim stało. Chętnie przejmę i wyeksponuję u siebie na ogrodzie.
Proszę, jaka deklaracja. Myślę, że tak.
Może być w pożyczkach moich.
Więcej w pożyczkach. Ale dobrze, ale jest jeszcze przy dawnym Pałacu Zamojskich w Kozłówce. W tej chwili jest to Muzeum Zamojskich. Jest też park, zbiorowisko pomników, różnego rodzaju pomników z czasów PRL-u.
Na zewnątrz stoją pomniki. Z Lublina Bierut, Lenin z Poronina, taki bardzo znany pomnik, Marszewski z Włocławka.
Opowiadał 21 lat temu Jacek Szczepaniak, kierownik Galerii Sztuki Socrealistycznej działającej w Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
Oczywiście nie tak, żeby zakłócać panoramy i założenia barokowe, ale tak w takich miejscach, gdzie można obejrzeć.
Interesuje mnie Lenin. To zawsze był pan w czapce i z ręką podniesioną do góry, wskazującą gdzieś tam w przyszłość pewnie daleką.
Były dwie wersje. Jedna to była taka, że miał czapkę na głowie, a rękę podniesioną bez czapki, a druga, że trzymał czapkę w ręce. I ponieważ on był odlewany w częściach i montowany później, więc jeżeli się pomylono, jak podobno było w Tule, to miał dwie czapki, to znaczy jedną trzymał w ręce, a drugą miał na głowie.
Głowy Lenina z nad pianina, głowy Lenina z nad pianina, głowy Lenina z nad pianina.
No ale ten Lenin z Poronina jest taki, to jest kompozycja taka, no jak na socrealizm to zupełnie niezła. To jest zresztą dzieło dobrego rzeźbiarza radzieckiego Dimitra Schwarza, czyli import, to nie jest nasz socrealizm. I on jest taki bardziej swobodny, no bo był to Lenin z Poronina, który wybiera się w góry.
A pana ulubiony eksponat?
Jeżeli chodzi o rzeźby, to posąg Stalina, dłuta Aliny Szapocznikow, świetnej rzeźbiarki, najlepszej chyba polskiej rzeźbiarki. On był wykonany na konkurs, bo Polska była jedynym krajem, gdzie nie powstał pomnik Stalina. Natomiast ogłoszono taki konkurs zamknięty, w którym tam między innymi brał udział, a przede wszystkim Ksawery Dunikowski, który wtedy był na świeczniku, a także kilka innych osób, między innymi właśnie Alina Szapocznikow. I ten jej Stalin jest taki właśnie, może za bardzo ludzki po prostu.
Ale wracając do Szczecina i wracając do tych naszych szczecińskich ulic, dziś trochę więcej chcieliśmy poświęcić takim wyjątkowym spotkaniom. To znaczy, kiedy ulica z ulicą się spotyka, a patron z patronem. Ja na początek chciałabym powiedzieć o tym swoim odkryciu, że w Szczecinie mamy uhonorowanego dwa razy Jacka Soplicę, bohatera pana Tadeusza, Adama Mickiewicza, bo mamy zarówno ulicę Jacka Soplicy, jak i księdza Robaka. Tak jakby ktoś nie zauważył, że to jedna i ta sama osoba, ale to jest urocze. Bardzo mi się to podoba.
Też mi się to podoba. Całe szczęście, że nie wszyscy zrobili maturę, albo teraz to już nawet, że skończyli studia wyższe, bo i ludzie, którzy kończą teraz studia wyższe, też by się nie połamali.
Nie połapali
w pewne pewnego rodzaju pomyłce. No a pani Agato, muszę pogratulować właśnie wyłapania czegoś takiego, bo pierwszy raz od pani słyszę, że coś takiego jest. Urocze to jest, strasznie muszę pojechać któregoś czasu na tę ulicę i sobie zdjęcie zrobić.
No, bardzo miejmy pięknie nadzieję, że po tej audycji jedną z tych ulic nie przemianują znowu na jakąś inną, bo ja w końcu nie widzę aż takiego przestępstwa w tym. Ksoplica miał swój życiorys, a potem, kiedy żałował za grzechy, budował zupełnie inną sylwetkę, postać, inne życiowe miał.
A mało mamy takich cudownych zmian w literaturze, bo przecież chociażby Kmicic, prawda, i Babinicz tutaj.
Oczywiście.
Czemu nie? Ale... Albo na przykład Gustaw, który się zmienia w Konrada. I jakbyśmy mieli tego rodzaju nawiązania, to może i by z tego wartość była.
Ale ja myślę, że tak, bo państwo tak rozmawiając nasunęli mi jakiś taki trop myślowy, że to jednak nie było przypadkowe, że to jest pewnego rodzaju metafora, że to jest jakby grożenie całej władzy, że w każdej chwili z tego legalnego Jacka Soplicy możemy się zamienić w konspiracyjnego księdza robaka. Uważajcie, uważajcie, rządzący w tym mieście, bo nie wiadomo, co jeszcze może się tutaj zdarzyć. Tak.
Ale podoba mi się ta interpretacja. Pan Marian od razu tutaj z rozsądkiem, że na pewno
nie. No bo
Marian
zaprzyziemny zawsze. No.
Ja jestem normalny poznaniak, który ma...
No, ale jest, ale
ja bym się...
Wielkopolanin z ziemią za pazurami.
Ja bym się w tym doszukiwał właśnie takiej metafory, że troszeczkę my tę tradycję solidarnościową zepchnęliśmy w porównaniu do Gdańska w cień, to tutaj jednak przypominają ksiądz Robak. I tego się należy trzymać, że on jest właśnie takim memento mori, taką przypominajką dla wszystkich, że konspiracja, proszę bardzo, w każdej chwili z tego miasta może wyleść.
Ja też byłbym, gdyby komuś przyszło do głowy teraz zmieniać jedną z tych nazw, myślę, że to jednak tak musi zostać, ale myślę, że też pochopnie rezygnowano z różnych nazw. Mnie jakoś tak szczególnie ubodło to, że przez długi czas funkcjonowała na Prawobrzeżu, to jest gdzieś w okolicach kościoła świętej Gertrudy. Nie, on teraz ma inną, bo to jest teraz protestancki kościół. W każdym,
innego patrona,
tak,
ma,
innego,
prawda?
Patrona.
Świętej Trójcy.
A tak, 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 tak. Odgrzebało mi się
wcześniej,
automatycznie
tak,
pamięci.
Świętej Gertrudy.
Od ulicy Energetyków i tam nad Odrą była ulica Załogi Orła. I to chyba nadano tą nazwę zaraz po wojnie. A potem gdzieś w latach 50., 60. właściwie nagle przy okazji przebudowy tam różnych miejsc ta ulica, no nie ma jej. Zniknął plac Żukowa, ale co do tego to nie mam pretensji. Tym bardziej, że to był chyba taki placyk, który teraz nie ma nazwy, a dochodziła do tego placu ulica Rokosowskiego. Bo oprócz placu, o którym wspominała pani Agata w czasie ostatniego naszego spotkania, to Rokosowski miał też swoją ulicę. No i chyba ani tej jednej, ani drugiej postaci nie ma co żałować.
No myślę, że jeszcze by wymieniłby pan jedno nazwisko, to zaraz mógłbym powiedzieć, że był taki tercet egzotyczny w Szczecinie, a Koniewa nie było ulicy? Ja niestety jestem oddalony od swoich źródeł.
To tylko w Krakowie. On miał jakieś zasługi dla Krakowa, więc to Krakusi...
A Abatowa? Przypadkiem tego, który wyzwalał? Jak powiadam, jestem oddalony od swoich źródeł. To by wtedy by się zgadzało, bo Batow przecież
chyba
wyzwalał Szczecin.
A zaraz
przychodził do niego.
Zobaczę. Tu mam co prawda taki plan dość stary, ale nie najstarszy, bo ten z 1946 roku mam tu zwinięty w rulonie. Nie, Batowa ulicy nie ma. Jest plac Batorego, batalionów chłopskich, ale generała Batowa nie ma.
Pan pewno później do panteonu bohaterów szczecińskich wszedł w latach 50. i 60. To, co pan Marian mówi, to też chciałbym powiedzieć, że historię miasta można mierzyć nazewnictwem ulic, bo już żeśmy w poprzednim odcinku stwierdzili, że pierwsze te nazewnictwo szczecińskie, te, które dokonywało się w tym tak zwanym bardzo pionierskim okresie do 1946 roku, do połowy, to ono było takie jak trzeba, bo mówiliśmy również, że był nawet i generał Haller, który miłośnikiem komuny nie był i znalazł się po 1945 roku na emigracji. Że pierwsza ta zmiana, jaka miała miejsce, to była w 1946 roku i po. Ale chcę powiedzieć, że w 1952 roku na fali stalinizacji powołano specjalną komisję, która miała przeprowadzić rewizję nas i zrobić tak, żeby ten model nazewnictwa ulic specjalnie nie odbiegał na przykład od tego, który był w Stalinogrodzie. Jak to był Stalinogród, to nie muszę Państwu mówić.
No młodzież było... nie pamięta, że to były Katowice.
Albo to pan Marian, to pan Marian jest od takich rzeczy, żeby wyjaśniać młodzieży jako zasłużony pedagog i dydaktyk to, co już z tej historii zdążyło uciec, wyparować. Czyli były to Katowice. I Katowice miały naprawdę takie ulice, że nikt nie mógł do tego wszystkiego się z punktu widzenia ortodoksji stalinowskiej przyczepić. I podobnie miano zamiar postąpić w 1950 roku, drugim roku. Bardzo solidnie się do tego przygotowano. Każda ulica została, że tak powiem, obejrzana pod światło i miała swoją alternatywną, nową, zgodną z tym stalinowskim tendencją nazwę dostać, no ale na szczęście towarzyszowi Stalinowi zmarło się w marcu 1953 roku. Ledwo ta komisja zdążyła się, że tak powiem, rozbuchać, a później już w miarę jak postępowała ta tak zwana odrwilż, wycofywano się z prac tej komisji, może nie tyle wycofywano się z prac tej komisji, ale ograniczono bardzo mocno jej pracę i po 1956 roku rzeczywiście oddano to, co należało oddać komunistom, ale też i powrócono do sporej ilości nazw, które we wcześniejszym okresie zostały zwrócone podczas tej odwilży gomułkowskiej.
Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że tworzenie nazw ulic uznano za bardzo odpowiedzialną robotę, że użyję tego słownictwa z tamtych czasów.
No panie Marianie, bo przy tym pana takim jakby pokrętnym umyśle wielkopolskim na pewno by się pan w takiej komisji nie znalazł.
Ale w czasach PRL-u brano pod uwagę chyba tylko odpowiedzialność polityczną. Za to tak sobie myślę, że nadawanie nazw ulic, to też było w którymś z archiwalnych reportaży w poprzednim odcinku wspomniane. Ktoś z słuchaczy w nagrywanych wypowiedziach powiedział, że lepiej nadawać nazwy takie obojętne, które niezależnie od zmian politycznych będą wygodne w każdym okresie historycznym. Ja bym do tego dodał, że dobrze by było, szczególnie kiedy miasta są rozbudowywane, kiedy powstają nowe dzielnice, to nadawanie takich bardziej jednolitych nazw, bo to, zaznaczam, w czasach przedkomórkowych, przed GPS-em, to ułatwiało pracę taksówkarzom, zespołom pogotowia ratunkowego, listonoszom. No niestety w czasie PRL-owskim to było to wszystko bardzo takie poplątane, pomieszane. To dzisiaj mamy takie dzielnice, gdzie są nazwy ulic kolorowe, albo tam powiedzmy pisarzy, ptasie, poetów, ptasie, różne takie i to może troszkę porządkuje.
Majerankowe, Lipowe, Wiankowe tak jest, i tak dalej.
Ale
tak dalej.
Pamiętam z czasów, kiedy pracowałem w gdyńskim pogotowiu ratunkowym, to spotykaliśmy się z przedziwnymi właśnie radosnymi twórczościami dotyczącymi ulic, że nie tylko nazwy, ale numeracja była dość dowolnie. Wszystkie załogi pogotowia pamiętały, że jak jadą na ulicę Władysława IV 96, to jest długa bardzo ulica, to trzeba jechać na sam początek ulicy i tego 96 szukać gdzieś między numerem 2 a 4.
Dobra.
Przez szczecińskie ulice, w prawo, w lewo, na wprost. Przez zielone tunele, przez bulwary, przez most. Wiezie parę kochanków, wiezie jego imię. Aż do tego przystanku, który szczęściem się zwie. Aż do tego przystanku, który szczęściem się zwie.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.